Czytajmy Słowo Boże zapisane w pierwszym liście Pawła do Tesaloniczan. Pierwszy list Pawła do Tesaloniczan, rozdział 5, wiersz 18. Tylko jeden wiersz, krótkie Słowo Boże. Pierwszy list Pawła do Tesaloniczan, 5:18. Czytamy tam tak: za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża względem was w Jezusie Chrystusie. Jak zrozumieć ten fragment? Jak posłuchać tego fragmentu, kiedy nie zawsze nam się wydaje, że za wszystko możemy podziękować, że wszystko, co dzieje się w naszym życiu, zasługuje na podziękowanie? Nie oszukujmy się, często jest tak w naszym życiu, że nie za wszystko chce nam się dziękować. W naszym życiu dzieją się i dobre, i złe rzeczy, powiadamy. Dobre to te, gdy jesteśmy na przykład zdrowi, gdy jesteśmy silni, gdy mamy powodzenie, gdy układa nam się w małżeństwie, gdy układa nam się w rodzinie, gdy rodzi nam się zdrowe, ładne dziecko, gdy ono jest mądre, zdolne i niekonfliktowe. Za takie rzeczy nie jest trudno nam podziękować, chociaż i niektórzy nie chcą nawet za takie rzeczy podziękować Panu Bogu. Gdy układa nam się dobrze w pracy, gdy otrzymujemy awans, gdy otrzymujemy podwyżkę, gdy stać nas na to, aby dwa razy w roku wyjechać sobie na dobry urlop, dobre wczasy, większość z nas nie miałoby problemu podziękować właśnie za te rzeczy. Ale co dzieje się, gdy w życiu naszym czasami jest choroba? Czy jesteśmy gotowi podziękować i za to? Co dzieje się, gdy czasami jest utrata pracy, utrata środków do życia, utrata czasami kogoś bliskiego, gdy jest żałoba? To są te chwile trudne w naszym życiu, w których nie chce nam się dziękować, w których żałujemy siebie. Mówimy, jak bardzo los nas dotyka w tych sytuacjach. Wiemy, że w świecie dzieją się i dobre, i złe rzeczy. Wystarczy tylko popatrzeć na to, co dzieje się wokół nas. Wystarczy tylko popatrzeć na to, co dzieje się w Europie. Wystarczy popatrzeć na to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, w krajach trzeciego świata, na przemoc, ucisk, wyzysk. Powiemy, nie są to dobre rzeczy. Czy za wszystko, czy za takie rzeczy mam dziękować też Panu Bogu? Nie wszystkie te rzeczy też dzieją się z woli Bożej. Nie możemy twierdzić, że za to wszystko odpowiada Pan Bóg, za przelew krwi, jaka dzieje się w tym momencie, że dzieje się to z woli Bożej. Czy rzeczywiście jest takie pytanie, zadajemy takie pytanie w obliczu tych sytuacji, które właśnie przytoczyłem, i moglibyśmy wiele innych jeszcze nieszczęść przytoczyć, jakie dzieją się na tym świecie, czy w obliczu tych sytuacji, tego, co dzieje się wbrew woli Bożej, możemy posłuchać słów apostoła Pawła i powiedzieć: za wszystko Ci, Panie Boże, dziękujemy. Dziękujemy Ci za tego złośnika, za diabła, który się sroży, który niszczy to wszystko, co Bóg stworzył, to wszelkie dobro, które Bóg stworzy, on niszczy. Czy za to mamy mu dziękować? Gdy ktoś kogoś zabija, morduje, gdy ktoś kogoś okrada, oszukuje, czy też za to powinniśmy dziękować? I wiecie, ten fragment troszeczkę był dla mnie problemem. Jak mam ja osobiście ten fragment zrozumieć? I zacząłem troszkę kopać w tekstach, w analizie, co tak naprawdę jest powiedziane. Wiecie, dokładnie, niektóre tłumaczenia mówią: we wszystkim dziękujcie. Nie tyle za wszystko, ale we wszystkim dziękujcie Panu Bogu. Co to dla mnie oznacza? To może troszeczkę inaczej brzmi. Wiecie, tłumacze mają to do siebie, że mają prawo przetłumaczyć tak, jak czują, tak, jak wiedzą, tak, jak to rozumieją. Ale gdybyśmy chcieli też inne fragmenty, inne tłumaczenia Pisma Świętego porównać, okazałoby się, że nie do końca one są tak ze sobą spójne, co wcale nie godzi w autorytet Pisma Świętego, ale można też zrozumieć szerzej dany fragment. Ja myślę, że gdy przetłumaczymy ten fragment we wszystkim, dziękujcie, to poszerza troszkę naszą znajomość, naszą wiedzę. Co to dla mnie oznacza? Tam jest dokładnie po grecku napisane en panta eucharistei, co znaczy słowo en w języku greckim znaczy w, wewnątrz, pośrodku czegoś, w okolicznościach jakichś. Dziękujcie Panu Bogu. To dla mnie oznacza, że niezależnie co w moim życiu będzie się dziać, cokolwiek przydarzy się w moim życiu, ja mogę być Panu Bogu za to wdzięczny i mam być Panu Bogu za to wdzięczny. I tak myślałem sobie, za co ja mogę być Panu Bogu wdzięczny. Jest tak wiele rzeczy, za które mogę być Jemu wdzięczny. I gdybym chciał wymieniać, gdybym chciał dzisiaj mówić o tych wszystkich rzeczach, byłyby to tysiące rzeczy, spraw, sytuacji w moim życiu, za które chciałbym dziękować Panu Bogu i dziękuję Panu Bogu. Chciałbym, żeby to moje zwiastowanie dzisiaj było takie osobiste. Chciałbym powiedzieć o kilku rzeczach, tych zasadniczych rzeczach, za które ja chcę dziękować Panu Bogu, za które dziękuję Panu Bogu, które są dla mnie tak bardzo ważne, które wymagają uwagi, podziękowania. Jest przynajmniej takich 5 rzeczy w moim życiu, za które Panu Bogu chcę dziękować i chcę się tym z wami podzielić. Pierwszą rzeczą, za którą chcę dziękować, rzecz, bez której nie, moje życie jest niemożliwe, to jest za Jego łaskę, za łaskę okazaną w Jezusie Chrystusie, bo Słowo Boże powiada, łaską zbawieni jesteście, nie z was Boży to dar. To, że żyjemy, to żyjemy dzięki Jego łasce. Chcę Mu dziękować za tą łaskę, która dała mi życie. Tak się czasami zastanawiam, dlaczego ja w ogóle zaistniałem, dlaczego się urodziłem. Dlaczego ktoś taki jak Daniel Cichocki się urodził na tym świecie? A przecież mogłem się nie urodzić. Dlaczego nadano mi tożsamość? Bóg dał mi osobowość? Bóg dał mi różne rzeczy, które sprawiają, że mogę żyć na tym świecie, że mogę oddychać. Założył ten świat, powstał ten świat. Ziemia, kula ziemska, planety. Założył, ustanowił prawa. Na przykład prawo grawitacji, które powoduje, że ja nie spadnę z tej ziemi, że ja mogę chodzić po tej ziemi. Sprawił, że ziemia zaczęła wydawać te plony, wspaniałe plony, że ja mogę spożywać, ty możesz spożywać je, że możemy się karmić, że jak zjemy, to nam wystarczy na jakiś czas. A potem znowu ziemia rodzi i znowu jemy, znowu nam wystarczy na jakiś czas. To wszystko Pan Bóg ustanowił w swojej łasce dla nas. Dlaczego akurat odległość Słońca od Ziemi jest taka, a nie inna? Około 150 milionów kilometrów. Dlaczego? Gdyby było inaczej, albo byśmy się spalili, albo byśmy zamarzli na śmierć. Ja tego nie wymyśliłem. To Boża łaska. To Boża łaska, która daje nam życie. Dlaczego ja się urodziłem, a nie kto inny? Żyję. Dlaczego ty się urodziłeś? Pomyślałeś o tym, że możesz za to Jemu podziękować, że dał Ci ciało, dał Ci duszę, dał Ci ducha, dał Ci rozum, dał Ci talenty, dał Ci zdolności, dał Ci osobowość, dał Ci tożsamość, dał Ci możliwość zbawienia właśnie Tobie czy mi. Wiecie, kiedy myślę o tym, ja dziękuję Panu Bogu za to, za opatrzność i troskę. Psalm 103. Dziękuję Mu za to, że On daje mi wszelkie dobrodziejstwa. I błogosławimy Go w naszych duszach za wszelkie Jego dobrodziejstwa. ponieważ On odpuszcza wszystkie winy nasze, ponieważ On leczy choroby nasze, ponieważ On ratuje od zguby życie nasze, ponieważ On wieńczy nas łaską i litością i On nasyca dobrem życie nasze. Psalm 103 o tym mówi. A przecież nie musi. A czy to nam się należy? Czy my naprawdę na to wszystko zasługujemy i możemy powiedzieć, Panie Boże, to jest Twój obowiązek wobec nas? Sprawiać, aby ziemia rodziła nam te plony? Pan Bóg mógł to wszystko stworzyć w jednym kolorze. To mogło wszystko być szare. Ale Pan Bóg stworzy w różnych kolorach. Po co? Abyśmy patrząc mogli cieszyć się, radować tym. Aby to nam sprawiało radość, że widzimy, o, widzicie tutaj winogrona. I mamy zielone, i czerwone, i są czarne, i żółte. I różnie smakują, nawet same winogrona różnie smakują. I zielone inaczej troszkę smakują, i czerwone, i czarne. Pan Bóg jest różnorodny. Pan Bóg jest dobry i nieograniczony w swej dobroci. Kolory, smaki. Mógł dać nam tylko jeden smak. Wszystko by smakowało jak na przykład mąka. I też byśmy nakarmili. I też byśmy przeżyli. Gdyby ziemniaki smakowały jak kalafior, a kalafior jak marchew, a marchew jak jeszcze inne rzeczy. Jabłko, gruszka. Wszystko w jednym smaku. Zjedlibyśmy, nasycilibyśmy się i przeżylibyśmy. Ale Pan Bóg postanowił dać nam te wszystkie wspaniałe kolory, wszystkie smaki, różne właściwości, ponieważ On jest nieograniczony. Ponieważ jest nieograniczony w swej dobroci. Dziękuję Mu za łaskę, jaką okazał w Jezusie Chrystusie. Słowo Boże powiada, że w Jezusie Chrystusie znajduje się ogrom, znajduje się głębia niezbadana, niezmierzona, niedościgniona, nie do końca odkryta przez nas. Czego? Dobroci i łaski. Efezjan 2, rozdział 7, wiersz. I Efezjan 3, rozdział 8, wiersz, gdzie Paweł mówi o niezmierzonej łasce Chrystusa, którą Jemu przypadł ten przywilej zwiastować. Odkryłeś łaskę w Jezusie, dobroć w Jezusie. Wykopałeś już wszystko z tych pokładów, skarbów Jezusa Chrystusa. Każde Jego imię, każdy Jego tytuł, każde Jego dzieło, które dokonał, jest błogosławieństwem dla Ciebie i dla mnie. Jest, powiem, kolejnym błogosławieństwem, bo ja jeszcze nie odkryłem wszystkiego, co znajduje się w łasce Jezusa Chrystusa. Jeszcze nie odkryłem, ale chcę odkrywać, tak jak apostoł Paweł powiedział, aby Go poznać i aby Go doznać. I aby uczestniczyć i aby stać się. Aby Go poznać. Kim jest Jezus? Aby Go doznać, doświadczyć. Jego mocy, Jego chwały, Jego świętości. Aby uczestniczyć w tym. A więc być jedno z Chrystusem i aby stać się jak Jezus. To są cztery takie poziomy naszego duchowego wzrostu. Czy myśmy już dotarli tam? Czy poznaliśmy Jezusa? Czy doznaliśmy Jezusa, Jego mocy, Jego chwały, Jego świętości w naszym osobistym życiu? Czy uczestniczymy w Jego dziele, w Jego misji? Paweł chciał uczestniczyć w Jego dziele, w Jego misji. I wziął się do roboty i zaczął zwiastować Chrystusa. Pierwsze, co zaczął czynić w swoim życiu, potem jak na drodze do Damaszku, gdy spadł z konia i nie wiedział, co się stało, zadał pytanie, kim jesteś, Panie? Jesteś Jezus? Jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. I to pytanie, kim jesteś, Panie? Pozostało do końca jego życia. Cały czas odkrywał, kim jest ten, który mnie powalił na ziemię, który spowodował, że ten wspaniały Paweł, że ten wspaniały faryzeusz, że ten człowiek, który wszystkich gnębił, który uważał siebie za siódmy cud świata, teraz leży i wącha smród końskiego łajna. I zastanawia się, kim jesteś, Panie. I wstaje. I podnosi go Jezus. I mówi do niego, pójdziesz i będziesz głosił moje imię. Zaniesiesz moje imię, będziesz moim naczyniem, moim instrumentem. I zaniesiesz moje imię do pogan, do ich królów, jak ciebie poślę. Taki jest Jezus, taka jest Jego łaska, takie jest Jego bogactwo. Taka jest Jego natura, takie jest Jego dzieło. Ale jest problem z nami taki, że nam na tym nie zależy, że my tego nie chcemy. Tak wielu z nas mówi, mnie to nie obchodzi, kim jest Jezus. Mnie na tym nie zależy. Ja mam swoje bogactwa, ja mam swoje źródła radości i szczęścia. A to, co mi daje Jezus, mnie nie obchodzi. A Jezus mówi, patrzcie, ja zdobyłem dla was wszystko, pokonałem dla was świat. Ja pokonałem diabła, pokonałem śmierć. A my powiadamy, ale my nie jesteśmy tym zainteresowani. A nas to nie obchodzi, my tego nie chcemy. A Jezus mówi dalej, a ja uwolniłem was od waszych nałogów. Uwolniłem was od waszej niewoli, od waszej niemoralności. Uwolniłem was od miłości do tego świata. A tak wielu z nas powiada, ale my lubimy nasze nałogi. I my lubimy nasz grzech. I my lubimy ten świat, w którym żyjemy. My tego nie potrzebujemy. A Jezus mówi dalej. Ale ja cały jestem dla was. Dał nam Syna. Jakże może darować nam wszystkiego? List apostoła Pawła do Rzymian o tym mówi. Jezus mówi, chcę być w waszym życiu. Pukam, kołaczę do waszego życia, bo chcę wejść. Ja chcę być w waszych domach. Ja chcę wypełniać wasze myśli. Ja chcę wypełniać wasze umysły, wasze serca. Ale wielu z nas powiada, ale my tego nie chcemy. Chciałem zgromadzić was. Jak foka zgromadza kurczęta. Jezus powiedział do dzieci Jerozolimy, do ludzi w Jerozolimie. Ale wy nie chcieliście. Ale wy nie chcieliście. Mateusza 23, 37. Chcemy dziękować Panu za Jego łaskę okazaną w Jezusie Chrystusie. Jeżeli odrzucamy, jeżeli bagatelizujemy, jeżeli lekceważymy, to znaczy, że nie dziękujemy. Jeżeli nie poznajemy Go, jeżeli nie doznajemy Go, jeżeli nie pragniemy uczestniczyć w Jego życiu, w Jego misji, jeżeli nie chcemy stać się podobni do Niego, to tak naprawdę nie dziękujemy, nas to nie obchodzi. Druga rzecz, za którą dziękuję Panu Bogu, za Jego doskonały plan dla mojego życia. W Jeremiasza 28, 11. Pan Bóg mówi, gdyż ja wiem, jakie zamiary mam wobec was. Ja wiem, jaki plan mam wobec was. Ja wiem, jakie myśli mam wobec was. Ja wiem, jakie koncepcje mam wobec was. Aby zgotować wam przyszłość. Ja wiem, czego chcę, jeśli chodzi o wasze życie, mówi Bóg. Chcę wam zgotować dobrą przyszłość i natchnąć nadzieją. I natchnąć nadzieją. I wiem, że to słowo dotyczy mnie. To słowo dotyczy ciebie i każdego z nas. Pański plan jest doskonały i trwa na wieki. Słowo Boże powiada w Psalmie 33, wierszu 11. I ja też wierzę, że ten Jego plan jest doskonały wobec mojego życia. Aczkolwiek nie zawsze mi się tak wydaje. Nie zawsze, kiedy zwłaszcza przychodzą trudne chwile, to nie zawsze tak myślę, ale to problem jest po mojej stronie. Wiem, ponieważ Bóg nie chce, aby ktokolwiek zginął, ale chce, aby wszyscy przyszli do poznania prawdy. Tak mówi Boże Słowo. Więc ja też jestem ujęty w tym planie, więc Bóg chce też ode mnie, abym ja przyszedł do poznania prawdy. Ty jesteś ujęty w tym Bożym planie. Ale wiemy, że nie wszystko, co się dzieje w naszym życiu, pochodzi od Niego. Przecież Bóg nie planuje naszych grzechów. Nie planuje grzechów innych, aby pokrzyżować nam nasze życie. Gdzie zatem tkwi problem? Gdzie tkwi problem? Często ten problem tkwi właśnie w naszych wyborach. I tutaj mamy takie trzy możliwości, trzy drogi, jeśli chodzi o nasze wybory. Pierwszy jest taki, że może być taka sytuacja w naszym życiu, że nigdy nie poznamy Bożego planu dla naszego życia. Wiem, że to nas nie dotyczy, ponieważ ten plan jest zapisany w Księdze, w Piśmie Świętym. Więc jeżeli jesteśmy dziećmi Bożymi, jesteśmy chrześcijanami, to znamy Jego plan. Ale czy rzeczywiście? Czy rzeczywiście interesuje nas Jego księga? Czy rzeczywiście interesujemy się? Czy każdy z nas interesuje się Bożym planem dla swojego życia? A może niektórzy są tacy, którym nie zależy. Nie zależy na tym, by poznać, jaki jest plan dla mojego życia. Dlaczego? Być może dlatego, że uznaliśmy, że ważne jest tylko dla mnie to, co ja chcę, a nie to, co On chce. Dlatego nie będę dociekał, bo ważne jest tylko dla mnie, co ja chcę. Liczy się tylko moje życie i mój własny plan na moje życie. Dlatego nie będę dociekał, jaki jest Boży plan dla mojego życia. A więc idąc przez całe swoje życie, od narodzin aż po dzień śmierci, możemy uważać się za chrześcijan, dzieci Bożych, ale jest taka możliwość, że możemy nie poznać Bożego planu dla naszego życia, bo nas to nie interesuje. Ale jest też druga możliwość. Ten plan możemy poznać. Możemy poznać przez Jego Słowo, przez życie Boże, które jest w nas. I wiemy, gdy czytamy Słowo Boże, tacy ludzie jak Noe, jak Abraham, jak Mojżesz, tacy ludzie jak Józef, jak Dawid, mąż według serca Bożego, to byli ludzie, którzy poznali Boży plan dla ich życia. I zgodnie z tym, tak jak potrafili, jak ich łaska prowadziła, podążali. Jest powiedziane o Dawidzie, że wypełnił całkowicie wolę Bożą. Tak jak Boże wyroki mu przeznaczyły. Dzieje Apostolskie, 13 rozdział o tym mówi. On poznał Boży plan dla swojego życia i wypełnił i poszedł tą drogą. Ale jest trzecia możliwość, że możesz poznać ten plan, ale odrzucić ten plan. I też czytamy o takim człowieku jak Saul, pierwszy król Izraela. On wiedział, jaki jest plan, wiedział, jaka jest wola Boża, ale postanowił odrzucić to. Postanowił iść własną drogą. A więc gdzie problem tkwi? Problem tkwi w naszych wyborach. Ale ja dziękuję Panu Bogu za plan. Doskonały plan dla mojego życia i chcę go poznawać. Czego mogę być pewny w tym planie? Że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu. Jest powiedziane z tymi, którzy Boga miłują. Rzymian 8 rozdział, 28 wiersz. Ja dziękuję Panu Bogu za to, że dopóki żyję, wiem, że Bóg ma dla mnie zawsze jeszcze jedną szansę. Że Bóg jeszcze nie kończy, dopóki żyję. Chociaż czasami upadam. Tak jak Słowo Boże mówi, choćby sprawiedliwy 7 razy upadł, to się podniesie. Ja wiem, że w tym planie jest dla mnie zawsze druga szansa. Nasze życie dzieli się na dwie części. Życie każdego z nas dzieli się na dwie części. Pamiętacie, kiedy Pan Jezus przyszedł do Piotra, kiedy wszedł do jego łodzi i zaczął głosić Słowo Boże, a potem powiedział Piotrowi: wypłyń i zarzuć sieci. I Piotr tak zrobił i mnóstwo ryb złowili tego dnia. I powiedział takie ważne słowo. Myślę, że to słowo Piotr najbardziej zapamiętał w swoim całym życiu. To słowo Jezusa brzmiało: Piotrze, odtąd ludzi będziesz łowił. Piotr był rybakiem, dotąd. On łowił ryby, ale odtąd, Piotrze, już nie będziesz łowił ryb, ale będziesz łowił ludzi. A więc życie Piotra zostało podzielone na dwie części. Do momentu, kiedy łowił ryby, kiedy skończył łowić ryby i zaczął łowić ludzi. Każda chwila naszego życia jest takim, w jakimś sensie, podziałem. Do tego momentu, gdy przyszliśmy tutaj, na tą społeczność, dzisiaj, tej niedzieli, możemy powiedzieć, że nasze życie było już przeszłością. Ale od tego momentu będzie to odtąd. To, co Pan Jezus może ma dla każdego z nas. I ja wierzę w to bardzo, że niezależnie, jaka ta była ta nasza przeszłość, to dotąd, co było, to Pan Bóg ma dla mnie, dla każdego z nas, jeszcze to odtąd, tą kolejną szansę. Kolejną szansę. Ja dziękuję Panu Bogu za to, że On nie patrzy tak bardzo na to, na co my patrzymy w naszym życiu. Pan Bóg nie patrzy na to, jak urodziliśmy się, gdzie urodziliśmy się, jacy urodziliśmy się. Że Pan Bóg nie patrzy też tak bardzo na naszą przeszłość. Psychologowie powiadają, że jeżeli urodziłeś się w patologicznym domu, jeżeli miałeś alkoholików, rodziców, to ty też będziesz prawdopodobnie alkoholikiem. Niekoniecznie. Bo w Jezusie Chrystusie jest wolność, jest uwolnienie. Jeśli Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie i człowiek nie musi wracać do tych sytuacji. Pan Bóg na pewno nie patrzy na to, kim byliśmy. Gdybyśmy chcieli popatrzeć na życie takich ludzi, jak na przykład był taki sędzia, którego Pan Bóg powołał do tego, aby walczył z opresorami Izraela, Jefta. On się najmniej nadawał do tego dzieła, ponieważ został zrodzony z nieprawego łoża, jego rodzina się go wyrzekła, wypędzili go z kraju. Był po prostu nikim w oczach tego świata, ale Pan Bóg wezwał go, powołał, nie patrzył na to, kim jest i wezwał go, wybrał go. Wybrał zakompleksionego Jeremiasza, który mówił, Panie, ja nie potrafię mówić. Wybrał zakompleksionego Mojżesza, który się jąkał i nie potrafił mówić. Dla Pana Boga nie ma problemu. Pan Bóg wybrał mordercę Pawła, aby zaniósł życie Boże. Tego, który mordował, niósł życie Jezusa do narodów. Pan Bóg też nie patrzy na twoje wady, na to, że brak ci może pewnych uzdolnień. I tutaj moglibyśmy wymienić wielu ludzi. Tymoteusz, młody Tymoteusz, był nieśmiały. Najmniej nadawał się do tej roli, jaką Pan miał dla niego, aby głosił Słowo Boże, aby zakładał zbory razem z apostołem Pawłem. O nim powiedział Paweł, nie ma drugiego takiego jak on. Pan Bóg nie patrzy też na to, czego nie masz. Czasami powiadam, a ja nie mam pieniędzy, a ja nie mam jak się ubrać, a ja nie mam czym jechać, a ja nie mam gdzie mieszkać, a ja nie mam odpowiednich narzędzi do tej służby, do tej pracy. I mnóstwo wymówek często Panu Bogu tutaj przedstawiamy. Ale wystarczy popatrzeć na Słowo Boże. Jest taka sytuacja. Syn Saula, Jonatan, wybrał się raz z Giermkiem po to, aby przeszpiegować zastępy filistyńskie. I tam wszczęła się walka. Było ich tylko dwóch. I wtedy Giermek jego troszeczkę się przestraszył. Jakże to, my tu i tak dalej. A wtedy Jonatan powiedział, wiecie, o Jonatanie jeszcze nie słyszałem kazania, ale był to mąż, niesamowity mąż Boży. Jonatan, przyjaciel Dawida, syn Saula, powiedział takie słowo. Panu nie jest potrzebne cokolwiek. Pan Bóg może wybawić z wieloma i bez wielu. To znaczy, że Pan Bóg może wybawić, jeśli chce, nawet sam. Niczego nie potrzebuje. Niczego nie potrzebuje. Jeśli chce, może wybawić. A my często mówimy, nie mam tego, nie mam tamtego. I nie chcemy Panu Bogu służyć. Pan nie patrzy na naszą bezsilność. Król Asa, król izraelski Asa, Boży człowiek. Milionowa armia Kuszytów napadła go. Wyobrażacie sobie milion? I wtedy on zaczął modlić się do Pana. I mówi, Panie, Ty walczysz z silnym i stajesz po stronie bezsilnego. I Pan Bóg stanął po stronie jego, tego bezsilnego człowieka, który w tej sytuacji nie mógł nic zrobić. I było wielkie zwycięstwo. Pan patrzy na to, kim możesz jeszcze się stać. A nie na to, kim się nie stałeś dotychczas, chociaż mogłeś. Pan patrzy na to, kim możesz jeszcze się stać i co jeszcze możesz zdobyć w Jezusie Chrystusie. I to jest łaska Boża. W jaki sposób możesz się stać tym, kim Bóg chce ciebie mieć? Może patrzymy na swoje życie i widzimy, to jest niemożliwe. Może widzimy, że tak wiele rzeczy zmarnowałem w swoim życiu. Może zostało mi tak niewiele, ale Boże Słowo mówi, abyś przyniósł to, co niewiele. Abyś przyniósł ten wdowi grosz. Abyś przyniósł tą ostatnią bańkę oleju, jak wdowa w Sarepcie, kiedy przybył do niej Elizeusz. Może Bóg chce, abyś przyniósł to, co ci pozostało. Ja wiem, że Bóg chce, abyś przyniósł to, co ci pozostało, a Pan Bóg dokona z tym wielkich rzeczy. Jest taka historia o pewnym skrzypku, który właśnie miał zagrać koncert. I kiedy właśnie zaczął grać pierwszy utwór, pękła mu struna i miał dylemat, wielki dylemat, czy przerwać koncert i jakiś czas spędzić na założenie nowej struny, czy zagrać do końca na trzech strunach. Wiemy, że skrzypce mają cztery struny. Paweł coś mógłby na ten temat powiedzieć. Ale zagrał na trzech strunach. I zagrał tak pięknie, że ludzie stali i bardzo długo w wielkich owacjach bili mu brawa. Pamiętajmy o tym, że Bóg jest Bogiem łaski. Może dzisiaj pozostało ci tylko parę lat życia i jesteś tego świadom. Może masz zawiedzione nadzieje. Może stracone możliwości. Może rozbite relacje. Może masz schorowane ciało dzisiaj. I może myślisz, że już nie da się z tym nic zrobić, ale pamiętaj, że Bóg jest Bogiem łaski i Bóg jest Bogiem ostatniej szansy. Może pozostała ci ta ostatnia struna w twoim życiu. Ta ostatnia struna, na której chce Bóg, abyś dograł ten koncert twojego życia. Ja wiem, że Bóg chce tego. Bo Bóg nie chce, aby ktokolwiek poszedł na zatracenie, aby ktokolwiek zmarnował wszystko, co miał w tym życiu. Spójrzcie na życie Samsona. Był to człowiek powołany przez Boga. Pan Bóg powołał go do wielkiego dzieła, aby uwolnił z opresora naród izraelski z ręki Filistynów. I Pan Bóg mu powiedział, nie będziesz pił alkoholu, masz nosić długie włosy, masz nieczystego się nie dotykać i masz żyć świętym życiem. I nie masz dotykać obcych kobiet z innych narodów. Wiecie, wszystkie te cztery zakazy Samson złamał. I dlatego widzimy go. Ostatnia pułapka to Dalila. Naprawdę była dla niego pułapką. Uwięziono go, obcięto mu włosy. Zakuto go kajdanami. Filistyni złapali go, zakuli go w łańcuchy, w kajdany i przycumowali do takiego wielkiego, takiej maszyny. Kiedyś my mówiliśmy na to manesz, to jest konia tam przywiązywano i on tak w kółko chodził i mielono zboże. I on musiał wykonywać. Wyłupiono mu oczy. I w tym momencie powiedzielibyśmy, to jest koniec jego życia. To jest jego upadek. Ale Pan Bóg jeszcze daje mu jeszcze jedną szansę. Została mu jeszcze ta ostatnia struna do zagrania tego koncertu jego życia. I Pan Bóg postanowił dać mu jeszcze jedną szansę. I stanął przy tym wielkim domu pałacu, gdzie ci wszyscy książęta filistyńscy balowali i pchnął te mury. Dał Pan Bóg mu jeszcze raz siłę, moc Bożą. I te mury runęły i Pan Bóg dokonał zwycięstwa i sądu nad tym grzesznym narodem. Za tą szansę, którą Bóg zawsze ma dla ciebie, możesz dzisiaj Jemu podziękować. Dziękuję Panu Bogu za obietnicę, że mnie nie opuści, że mnie nie porzuci. Hebrajczyków 13:5. Ile razy, gdybyśmy wniknęli w ten fragment, nie porzucę Cię, ani Cię nie opuszczę. Ile razy możemy wywnioskować, Pan Bóg może w przeciągu naszego życia nas opuścić? Ani razu. Chociaż nam się wydaje, że czasami Bóg nas opuścił, ale On nigdy nas nie opuści, bo powiedział, że nie porzuci nas i nas nie opuści. Pan Jezus powiedział do swoich uczniów, oto ja jestem z wami aż do skończenia świata. Aż do skończenia świata. Chcecie zwrócić uwagę dokładniej na ten fragment, co tam jest powiedziane? My znamy dobrze ten fragment, a czasami nam się wydaje, że my znamy ten fragment, ale często nie czytamy dokładnie Słowa Bożego. Tam jest napisane tak. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni. Wiecie, że ja zapomniałem o tym fragmencie po wszystkie dni? Znałem na pamięć, ale gdzieś tam pomijałem to po wszystkie dni. Co to dla mnie oznacza, że ani jeden dzień w moim życiu nie jest bez Jezusa? Chociaż może mi się wydawać, że dzisiaj czy jutro, czy kiedyś tam może tak nie być. Ale On jest z nami i za to mogę Mu dziękować. Wiecie dlaczego jest z nami? Bo On idzie za mną ciągle, idzie za tobą ciągle. I jak uciekasz, to On idzie za tobą. Jak idziesz przez ogień, przez wodę, Izajasza 43:2 powiada, to On tam jest, że twój pasterz idzie z tobą, choćbyś szedł doliną cienia śmierci, to On tam jest. I właśnie w tych sytuacjach możesz powiedzieć, jestem wdzięczny. On nie tylko idzie za tobą, ale On cierpi razem z tobą. Jeremiasza 4:19 powiada, o jak smutno mi jest, Bóg mówi. Wije się z bólu o ścianę mojego serca. Kiedy Bóg widzi, gdy odchodzimy od Niego, uciekamy od Niego, to On cierpi, to Go to boli, to Jego serce Go boli, Słowo Boże mówi. Mało tego, On płacze za nami. Jeremiasza 13:7. Jeśli nie usłuchacie mojego głosu, dusza moja w ukryciu będzie płakać. Zobaczcie, tak bardzo chce być z nami w naszym życiu, każdego dnia, każdej chwili, po wszystkie dni naszego życia. I ja dziękuję Mu za to, że On ma właśnie takie pragnienia wobec mnie. Mało tego, Bóg nie tylko idzie za mną, ale On mnie ściga. Kiedy ja szybko od Niego uciekam, kiedy ja zaczynam biec od Niego, to On wtedy włącza drugi, trzeci, czwarty bieg, aby mnie dogonić. I o tym napisał pięknie Dawid. Choćbym na krańce ziemi, tam gdzie jest zorza poranna, uciekł. Tamte niedostępne miejsca, to są niedostępne miejsca, gdzie jest zorza polarna. Panie, Ty tam jesteś i tam Twoja ręka mnie prowadzi. Tam bierzesz, chwytasz mnie za rękę i prowadzisz. W tych niedostępnych miejscach, w których myślę, że tam już nikt mnie nie dogoni. Łaska Twoja i dobroć ścigać mnie będzie. Aż do końca moich dni, tak dosłownie tłumaczymy Psalm 23, wiersz 10. I za to dziękuję Panu Bogu, że mnie nie porzuci, że mnie nie opuści. Dziękuję Mu za relacje, za to, że mam Kościół, że jestem częścią tego Kościoła. Cieszę się, że mogłem na młodzieżowym spotkaniu w piątek mówić o Kościele. Kim jesteśmy? Że Kościół to nie budynek, Kościół to nie instytucja, Kościół to nie jakiś hierarchizm, jakieś struktury, jakieś programy. Jezus powiedział, że stworzył nowego człowieka w sobie. Z dwojga stworzył jedno. Efezjan, 2:22-32 studiowaliśmy. Piękny fragment. Że byliśmy sobie obcy kiedyś, byliśmy daleko od siebie, że była między nami nieprzyjaźń, były między nami mury. A On to wszystko zburzył, Słowo Boże mówi, w sobie. I staliśmy się w Nim i z Nim jedno. To znaczy, że my jako Kościół, jako Jego ciało, a On jako głowa, jesteśmy tym razem z Nim, tym nowym człowiekiem stworzonym przez Niego. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Kto jest w Chrystusie, jest tym nowym stworzeniem. I ja cieszę się, że jako Kościół możemy być nowym stworzeniem. Nie w starym porządku, gdzie liczyła się świątynia, liczyła się ziemskie kapłaństwo, liczyło się obrzędy i ceremoniały. Ale jesteśmy nowym przymierzem, I gdy schodzimy się tutaj na to miejsce, to jest to wyraz tylko. To jest wyraz naszej radości, naszej wspólnoty, naszej wspólnej tożsamości. I ja za to dziękuję Panu Bogu, za rodzinę moją dziękuję, za żonę, za moje dzieci. Ja wiem, że dzieci się nie wybiera. Pan Bóg daje nam takie, jakie są. Ale dziękujemy za nie. Możemy wybrać ewentualnie żonę dla siebie. Jeżeli wybierzemy nie taką, jaką Pan Bóg by chciał, no to potem może cierpimy i vice versa. Mąż, żona może wybrać niewłaściwego czasami. Ale ja dziękuję Panu Bogu za to. Bóg to nam daje. Dziękuję za przyjaciół, których mam. I wiem, że wy też dziękujecie za przyjaciół, których macie. Pan Bóg nam to wszystko daje. Dziękuję Panu Bogu za jeszcze jedną rzecz i na tym będę kończył już. Dziękuję Panu Bogu za dom, który przygotowuje mi w niebie. Ja wiem, dokąd idę. Ja wiem, kto tam jest. Ja wiem, kto tam na mnie czeka. Idę przygotować wam miejsce, powiedział do zdesperowanych uczniów, gdy się dowiedzieli, że Pan Jezus odchodzi od nich. Nawet Piotr, taki odważny, powiedział: Panie, my nie wiemy, dokąd idziesz. I wtedy Jezus powiedział: idę do Ojca przygotować wam miejsce. A kiedy przygotuję, przyjdę po was i wezmę was do siebie. Ja dziękuję Panu Bogu, że będzie to miejsce, w którym wszystkie moje problemy zostaną rozwiązane. Te problemy, które mam tutaj, czy masz ty tutaj na ziemi, one tam nie będą już mieć miejsca. Tam nie będzie łzy, Słowo Boże mówi. Nie będzie smutku, nie będzie krzyku, nie będzie śmierci, nie będzie cierpienia, nie będzie mozołu, nie będzie przekleństwa, nie będzie niewoli, nie będzie ciemności, bo będzie tam mój oblubieniec, bo będzie tam mój Jezus, który jest moją alfą i omegą, który jest moim pasterzem, który jest moim słońcem, który jest moją gwiazdą jasną poranną, który jest moim sztandarem, który jest moją chwałą i jest moim zwycięstwem. On tam będzie. I On będzie czekał na ciebie. Czy nie jest to miejsce, dla którego warto pragnąć iść? Dlaczego jeszcze tak wielu z nas woli to miejsce i skupiać się na tym? Jak długo Bóg przygotowuje to miejsce dla mnie i dla ciebie? Zobaczcie, jak długo. Mateusza 25:34 jest takie słowo. Idźcie błogosławieni, odziedziczcie królestwo przygotowane dla was przed założeniem świata. Zanim Pan Bóg założył świat, zanim sprawił, że zaczęło rosnąć to, co tu widzimy, Pan Bóg już przygotowywał dla mnie i dla ciebie miejsce. Zawsze myślałem, że 2000 lat to trwa, bo Jezus powiedział 2000 lat temu, że idzie przygotować nam miejsce, ale tu czytam, że już przed założeniem świata to jest dla mnie przygotowane. Czy chcesz tam iść, czy chcesz się kurczowo trzymać swojego małego świadka, znikającego świadka, który często przelatuje nam między palcami. Bóg zarezerwował to miejsce dla ciebie i dla mnie. Masz tam rezerwację. My z moją rodziną pojedziemy do Anglii, jak zarezerwowałem bilety. Ale to, czy pojedziemy do Anglii, to czy tam będziemy, będzie zależeć od tego, czy naprawdę weźmiemy nasze walizki, czy wsiądziemy do samolotu i rzeczywiście udamy się w tą podróż. Bóg zarezerwował dla ciebie miejsce w Królestwie swoim. Ale czy wsiądziesz? Czy wsiądziesz? Ja osobiście wybieram to miejsce i dziękuję Bogu, że ono jest. I cieszę się, że ten namiot, o którym mówi Słowo Boże, że moje ciało, moje życie, to jest ten ziemski namiot. A namiot to jest tylko na chwilę. Jeżeli on się rozleci, rozpadnie, to mam budowlę od Ojca, budowlę w niebie. Mam dom nierękoma zbudowany i za ten dom mu dziękuję. Tutaj to ciało się rozpada. Mam coraz mniej włosów, coraz mniej zębów. I wy też. Może to jest takie lekkie pocieszenie dla mnie, że nie tylko ja. Ale tam mam dom. To jest tylko namiotem, który zostanie rozebrane. A tam mam dom w niebie. Za co chcesz ty podziękować Panu Bogu dzisiaj? I może to jest dobry czas, żeby podziękować za te rzeczy, które, o których mówiliśmy. Ale też może jeszcze nie powiedziałem o wszystkim, bo nie powiedziałem. Jest dobry czas na to, aby dziękować Bogu. Za co chciałbyś ty podziękować Panu Bogu? Możesz to robić poprzez śpiew. Możesz to zrobić poprzez modlitwę. Możesz podziękować Panu Bogu poprzez dawanie i możesz podziękować Panu Bogu poprzez służbę. Amen.